Rzeczywiście lokaj otworzył drzwi salonu i wyrzekł sakramentalne słowa.
Al suo commodo!
Młodzieńcy wstali i przeszli do jadalni. W czasie śniadania znakomitego i podanego z wyszukanym przepychem, Franz nie spuszczał wzroku z Alberta, chcąc wyczytać, jakie wrażenie wywarły na nim, czego był pewien, słowa gospodarza. Ale czy to ze zwykłą sobie lekkomyślnością Albert nie zwracał na te spojrzenia uwagi, czy ustępstwo hrabiego dotyczące pojedynków zjednało Alberta, czy wreszcie wypadki wcześniejsze, a znane tylko Francowi spotęgowały to wrażenie. Dość, iż Albert nie wydał się przyjacielowi wstrząśnięty tym, co usłyszał. Przeciwnie. Jako człowiek skazany od paru miesięcy na kuchnię włoską, to znaczy najpaskudniejszą pod słońcem, jadł, aż mu się uszy trzęsły. Hrabia skosztował zaledwie kilku potraw. Rzekłbyś, siadł do stołu jedynie przez grzeczność wobec zaproszonych i zaraz po ich odejściu zawołał o jakieś osobliwe specjały. Franz przypomniał sobie mimo woli lęk, jaki hrabia de Monte Cristo wzbudził w hrabinie G. Jej przekonanie, że człowiek w loży naprzeciw jest wampirem. Pod koniec śniadania Franz spojrzał na zegarek. — Cóż to? Spieszycie się, panowie? — zagadnął hrabia. Niech nam hrabia daruje, ale mamy jeszcze tyle pilnych spraw. A jakich to? Nie zdobyliśmy jeszcze kostiumów, a kostium obowiązuje dziś każdego. Nie kłopocz się pan o to. O ile wiem, najęto dla mnie pokój na placu del Popolo. Każę tam zanieść kostiumy, jakie panowie sobie wybiorą, i przebierzemy się na miejscu. Zaraz po egzekucji? Zdziwił się Franz. Naturalnie, po egzekucji albo w jej czasie, a może przed, jak chcecie. Tam naprzeciw szafotu? Egzekucja należy do punktów programu. Panie hrabio, otóż i rozmyśliłem się. Serdecznie dziękuję za tyle uczynności. Z wdzięcznością przyjmę miejsce w pańskim powozie, fotele przy oknie, w pałacu Rospolich, ale stanowczo rezygnuję z miejsca w oknie na placu del Popolo. Uprzedzam pana, że stracisz tym sposobem widowisko naprawdę ciekawe, odrzekł hrabia. Opowie mi pan o tym później, a jestem przekonany, że opowieść taka usłyszana z pańskich ust wstrząśnie mną tak samo jak egzekucja. Zresztą nie jeden już raz próbowałem się przemóc, ale nigdy nie mogłem się zdecydować na takie widowisko. A ty, Albercie? Widziałem stracenie Castainga, odparł wicehrabia, ale był akurat nieco ululany, tego bowiem dnia rozstałem się z gimnazjum i spędziliśmy całą noc, nie pomnę już w jakiej knajpie. Ominęło to pana w Paryżu, ale czemuż nie miałbyś sobie powetować tej straty w Rzymie? Podróżujemy dla nauki, aby zobaczyć to i owo. Pomyśl, jaką pan będziesz miał minę, jeśli zapytany, jak się odbywa egzekucja w Rzymie, będziesz musiał odpowiedzieć, nie wiem. Nie mówiąc o tym, że skazaniec to podobno łotr nad łotry. Hultaj zatłukł na śmierć wilkiem od kominka jednego zacnego kanonika, który opiekował się nim jak synem. Do diabła! Kto zamierza zgładzić duchownego, wybiera zwykle inny rodzaj broni, zwłaszcza gdy ów duchowny jest może jego rodzonym ojcem. Gdybyś pan wojażował po Hiszpanii, poszedłbyś pan na walkę byków, nieprawdaż? A więc wyobraź pan sobie, że wybieramy się na coś podobnego. Przypomnij sobie starożytnych Rzymian i cyrk. Wspomnij igrzyska, na których zabijano 300 lwów i ze 100 ludzi. Wspomnij pan ową 80-tysięczną rzeszę bijącą brawo. Owe dostojne matrony, które wiodły tam swoje córki na wydaniu. Owe białorękie westalki, co wdzięcznym gestem dłoni wyrażały taką oto myśl. Nie lęcisz się, proszę, skończcie wreszcie z tym człowiekiem, w którym wciąż jeszcze tli się iskra życia. — No i jak, Albercie, pójdziesz? — spytał Franz. — Tak, na honor. Wahałem się, ale pan hrabia mnie przekonał. — Chodźmy więc, skoro sobie tego życzysz — rzekł Franz. — Ale chciałbym wstąpić po drodze na ulicę del Corso. Czy to możliwe, panie hrabio? — Powozem wykluczone, ale pieszo — tak. — Ha, to pójdę pieszo. — Czy koniecznie musisz pan tam zajść? — Tak, muszę tam coś obejrzeć. Dobrze, pójdziemy tamtędy. Każemy Stangretowi pojechać przez Strada de Babino na Piazza del Popolo i tam zaczekać. Sam zresztą chętnie tam wstąpię, żeby zobaczyć, czy spełniono ściśle moje rozkazy. Excelencio, rzekł służący, otwierając drzwi. Jakiś pokutnik pragnąłby mówić z jaśnie panem. Tak, tak, wiem, czego chcę. Raczcie panowie przejść do salonu. Znajdziecie tam na stole doskonałe cygara hawańskie. Wrócę za moment. Młodzieńcy wstali i wyszli jednymi drzwiami, a hrabia, przeprosiwszy raz jeszcze, znikł za drugimi. Albert, wielki amator cygar, a zwłaszcza tych, które podawano w Café de Paris, uważał sobie za niemałą krzywdę brak ich we Włoszech, krzyknął więc z radości, ujrzawszy na stole oryginalne puros. — I cóż byś sądził o panu Monte Cristo? — zagadnął Franz. — Co bym sądził? — powtórzył Albert, wyraźnie tym pytaniem zdziwiony. — Przemiły człowiek i czarujący gospodarz. Wiele zapewne widział, mnóstwo wie i niejedną kwestię przemyślał do głębi. Zaliczam go, jak i Brutusa, do szkoły stoików. A prócz tego dorzucił, puszczając z lubością kłęby dymu, co wzbijały się spiralami aż pod sufit. — Ma doskonałe cygara. Taki był pogląd Alberta. Ponieważ zaś Franz wiedział, że Albert szczyci się tym, iż jego sąd o ludziach i rzeczach jest wynikiem głębokich refleksji, nie starał się tedy zmienić jego opinii. A czy nic cię nie uderzyło w jego zachowaniu?
No cóż takiego na przykład?
Przypatrywał ci się nadzwyczaj uważnie.
Mnie?
Tak, tobie. Albert zamyślił się. A, westchnął po chwili.
To nic dziwnego. Minął już rok, jakem wyjechał z Paryża, to i ubrania mam niemodne.
Bierze mnie tedy za parafianina. Wyprowadź go z błędu, mój drogi. Powiedz mu przy pierwszej okazji, błagam cię o to, że jest inaczej. Franz uśmiechnął się tylko. Po chwili wszedł hrabia. Gotów już jestem panom towarzyszyć, bo wydałem wszystkie polecenia. Powóz wyruszy na plac del Popolo swoją drogą, a my podążymy tam, jak panowie sobie życzycie, ulicą del Corso. Niechże pan weźmie trochę tych cygar, drogi hrabio. Z rozkoszą, bo włoskie cygara są chyba jeszcze gorsze od naszych monopolowych. Wywdzięczę się za to wszystko w Paryżu, skoroś obiecał pan do nas zawitać. Aha, naturalnie, naturalnie. Wybiorę się do Paryża i korzystając z pańskiej wielkiej uprzejmości, zastukam i do twoich drzwi. Ale chodźmy już, panowie, chodźmy. Już pół do pierwszej, czas nagli. I wyszli we trzech. Stangret, wysłuchawszy ostatnich poleceń swojego pana, skierował się przez Via del Babino. Trzej panowie podążyli ku placowi hiszpańskiemu, skręciwszy zaś Via Frattina, wyszli wprost na pałac Rospolich. Franz chłonął wzrokiem okna tego pałacu, pamiętając znak umówiony między jego mościem w Pelerynie, a mieszkańcem Transtevere. — Któreż to pańskie okna? — zagadnął hrabiego tonem najbardziej naturalnym, na jaki umiał się zdobyć. — Ostatnie trzy — odpowiedział niedbale Monte Cristo. A nie było w tym żadnej sztuczności, gdyż nie mógł domyślać się, czemu Franz pyta. Franz ogarnął szybko wzrokiem trzy wskazane okna. Boczne były wybite żółtym adamaszkiem, środkowe białym, na którego tle czerwienił się krzyż. Mężczyzna w pelerynie dotrzymał słowa danego mieszkańcowi Transtevere. Owym zaś mężczyzną był niewątpliwie hrabia Monte Cristo. Trzy okna były jeszcze puste. Wokół panowała gorączkowa krzątanina. Ustawiono krzesła, wznoszono rusztowanie, przystrajano okna. Dopiero na dźwięk dzwonów maski miały wylegnąć na ulicę, ekwipaże zaturkotać po bruku. Ale domyśliłbyś się łatwo, że wiele masek kryje się już za oknami, a pojazdy czekają w bramach. Franz, Albert i hrabia podążali wciąż ulicą del Corso. Tłum gęstniał w miarę jak zbliżali się do placu del Popolo. Nad ludzkimi głowami wznosił się pośrodku placu obelisk zakończony krzyżem, przed nim zaś akurat tam, gdzie schodziły się w perspektywie ulice del Babino, del Corso i di Ripetta widniały dwie najwyższe belki szafotu, między którymi lśniło żelazo kształtu półksiężyca, mandaja. Na rogu ulicy spotkali intendenta hrabiego, który czekał tutaj na pana. Okno najęte za cenę tak wysoką, że hrabia nie chciał jej wyjawić swoim gościom. Było na drugim piętrze olbrzymiego pałacu wznoszącego się między ulicą Babino a Monte Pincio. Pomieszczenie składało się, jak mówiliśmy, z alkowy przylegającej do sypialni. Kto zamknął drzwi sypialni, czuł się w alkowie jak u siebie w domu. Na krzesłach leżały już kostiumy pajaców, biało-niebieskie, atłasowe. — Zostawiliście mi, panowie, swobodę wyboru kostiumów — ozwał się hrabia. — Takie więc kazałem dla was przygotować. Przede wszystkim bardzo modne, a następnie praktyczne przy konfetti, bo się nie ubielicie. Franz, ledwie dosłyszawszy słowa hrabiego, nie ocenił chyba należycie tego nowego dowodu uprzejmości. Całą bowiem uwagę młodzieńca przyciągał w tej chwili plac del Popolo i straszliwe narzędzie, które w tych wczesnych godzinach stanowiło główną jego atrakcję. Bo też oglądał gilotynę pierwszy raz w życiu.
Powiadam gilotynę, gdyż mandaja rzymska nie różni się właściwie konstrukcją od naszego narzędzia śmierci. Nóż kształtu księżyca tnie stroną wypukłą i tylko spada z mniejszej wysokości.